Lekcja siódma, 13 sierpnia. Jezus pragnął dobra ludzi. Tekst pamięciowy. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Ewangelia Mateusza 23:37. W sobotnie przedpołudnie podczas szkoły sobotniej i kazania często zdarza się tak, że deskorolkarze wjeżdżają w główne drzwi pewnego zboru adwentystycznego. Dlaczego? Ponieważ zbór jest zlokalizowany na terenie ośrodka młodzieżowego, w którym znajduje się park dla deskorolkarzy. A jeśli sądzisz, że ci deskorolkarze są niepożądanym zakłóceniem, to zastanów się jeszcze raz. Otóż w dążeniu do zmniejszenia rosnącej przestępczości wśród młodzieży władze pewnego miasta wybudowały skatepark, by dać młodym ludziom miejsce zdrowej rekreacji. Gdy ośrodek młodzieży i park dla deskorolkarzy zostały ukończone, władze miasta wpadły na pomysł, by jakiś chrześcijański zbór organizował regularnie nabożeństwa na terenie owego ośrodka. Władze miejskie były zdania, że obecność chrześcijańskiej wspólnoty będzie miała pozytywny moralny wpływ na młodzież korzystającą z skateparku. Włodarze miasta zaprosili do współpracy kilka chrześcijańskich wyznań, ale zaproszenie zostało przyjęte tylko przez kościół prowadzący szkołę sobotnią i nabożeństwo w sobotnie przedpołudnie. Członkowie tego zboru adwentystycznego byli pełni entuzjazmu na wieść o przeniesieniu nabożeństw do ośrodka, gdyż deskorolkarze byli częścią grupy, do której pragnęli dotrzeć. Definicja chrześcijańskiego zboru jest następująca. Wspólnota, która nie istnieje sama dla siebie. Te definicje powinny spełniać wszystkie nasze zbory. Niedziela, 7 sierpnia. Jonasz w Niniwie. Przeczytaj Księga Jonasza 3:4-6. Jaki poważny problem pojawił się w postawie proroka? A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia, i wołał tak, jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosiennice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblukł się we włosiennice, i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w włosiennice, zarówno ludzie jak i bydło, i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia, własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu, i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. I modlił się do Pana, mówiąc, ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu, wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć aniżeli żyć. A Pan odpowiedział, czy to słuszne, tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta, i zrobił sobie tam szałas, i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. A Pan, Bóg, wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. W 4 rozdziale Księgi Jonasza czytamy, że prorok usiadł na wzgórzu na wschód od Niniwy i czekał. Przekazał przesłanie klęski, które Bóg polecił mu ogłosić. Rozmyślał teraz nad swoją podróżą, niechęcią wobec nakazu udania się do Niniwy, taktyką ucieczki, Bożym uporem, by wypełnił swoją misję, swoim 3-dniowym pobytem we wnętrzu ryby oraz swoją długą wędrówką po lądzie od wybrzeża do miasta. I po co to wszystko? Żeby teraz Bóg zmienił zdanie i okazał łaskę tym strasznym ludziom? Mieszkańcy Niniwy okazali skruchę, ale Jonasz poczuł się zdradzony. czuł się znieważony i wykorzystany. Miał nadzieję, że zniszczenie pogańskiego miasta liczącego 120 tysięcy mieszkańców uświadomi światu fakt, że Bóg stawia swój lud ponad innymi narodami, a przy okazji usprawiedliwi nienawiść Jonasza do mieszkańców Niniwy. Przeczytaj Ewangelię Łukasza 19:38-42. Jaka scena jest opisana w tym fragmencie Ewangelii i jaka była postawa Jezusa wobec mieszkańców Jerozolimy? Mówiąc, błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego, nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając, rzekł, powiadamy wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. 8 wieków po Jonaszu Jezus na grzbiecie osiołka przejeżdżał przez wzgórze, z którego widać było Jerozolimę. Wokoło rozlegały się okrzyki uwielbienia dla króla, który przychodzi w imieniu Pana, a towarzyszyły im wyrazy nadziei, na niebie pokój i chwała na wysokościach. Ewangelia Łukasza 19:38. Jednak podczas tego triumfalnego pochodu Jezus zatrzymał się. Ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Ewangelia Łukasza 19:41-42. Zwróć uwagę na pewne przeciwieństwo. Jonasz niechętnie wykonał polecenie Boga, nie troszcząc się zbytnio o dobro mieszkańców Niniwy. Jezus natomiast zbliżał się do Jerozolimy z ciężkim sercem, gdyż wiedział, że wielu jej mieszkańców odrzuci zbawienie, jakie im oferował i za które musiał zapłacić tak wielką cenę. Dwa miasta, Niniwa i Jerozolima. Dwa przesłania, przesłanie Jonasza i przesłanie Jezusa. Różnice są oczywiste. Jezus jest przykładem niesamolubnej troski, która pragnie dobra ludzi. Obyśmy dzięki łasce Bożej przejawiali wobec zgubionych ludzi postawę podobną do postawy Jezusa. W jaki sposób egoizm przyczynia się do obojętności na zbawienie bliźnich? Poniedziałek, 8 sierpnia. Zasada mimo wszystko. Pewien trędowaty przychodzi do Jezusa i błaga go o uzdrowienie. Rozsądek podpowiada, że człowiek ten powinien być odizolowany. Jezus, jedyny czysty, dotyka go i uzdrawia mimo wszystko, zobacz Ewangelia Mateusza 8:1-4. A gdy zstąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. I rzekł mu Jezus, bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj nakazany przez Mojżesza darne świadectwo dla nich. Piotr trzykrotnie zapiera się Jezusa podczas jego procesu. Zobacz 18 rozdział Ewangelii Jana. A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana, Piotr zaś stał na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi, i porozmawiał z odźwierną, i wprowadził Piotra. A służąca odźwierna rzekła Piotrowi, czy i ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. A czeladź i służba stali przy roznieconym ognisku i grzali się, bo było zimno, a stał też z nimi Piotr i grzał się. Wtedy arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i o naukę jego. Odpowiedział mu Jezus, ja jawnie mówiłem światu, ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem, oto oni wiedzą, co ja mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus. Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? I odesłał go Annasz związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu więc, czy i ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, mówiąc, nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho, czyż nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kur zapiał. Po swoim zmartwychwstaniu, zbadawszy serce Piotra, Jezus przywraca go do swojej służby mimo wszystko, zobacz 21 rozdział Ewangelii Jana. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak, byli razem, Szymon Piotr i Tomasz zwany bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze, drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim, i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było 153, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczę mu, paś owieczki moje. Rzeczę mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzekł mu, tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzekł mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie. Ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu Jezus, paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci. Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Zbór w Koryncie nie szanuje autorytetu i wpływu apostoła Pawła. Paweł służy tym wierzącym mimo wszystko, zobacz drugi list do Koryntian 12:14-15. Oto po raz trzeci przygotowuję się do podróży do was i nie będę wam ciężarem, nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych, bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Ja zaś jak najchętniej sam na koszta łożyć będę i samego siebie wydam za dusze wasze. Czy tak ma być? Że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być miłowany. Zasada mimo wszystko jest niezbędna, by ukazać charakter tego, który pragnie dobra ludzi. Miliony dusz ludzkich, gotowe zginąć, skute łańcuchami niewiedzy i grzechu, nigdy nie słyszały o miłości Chrystusa do nich. Gdyby zamienić nasze i ich położenie, to czego domagalibyśmy się dla nas z ich strony? Wszystko to, tak dalece jak tylko leży to w naszej mocy, spoczywa na nas jako obowiązek, który mamy spełnić wobec nich. Chrystusowa zasada życia, przez którą każdy ostoi się lub upadnie w czasie sądu, brzmi, wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Ewangelia Mateusza 7:12. Ta złota zasada postępowania jest podstawą służebnego sposobu myślenia, zgodnie z którym myśli się przede wszystkim o tym, co dobre dla tych, którym służymy, a nie dla nas. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 5:43-47, Ewangelia Łukasza 6:27-35 i 23:34. Jakie istotne wskazówki przekazał Jezus w powyższych fragmentach Ewangelii w kwestii naszej postawy wobec pewnych grup ludzi? Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Ewangelia Łukasza 6:27. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Ewangelia Łukasza 6:35. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Ewangelia Łukasza 23:34. A Jezus rzekł, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się Jego szatami rzucali losy. Jezus wzywa nas, byśmy okazywali miłość i byli uprzejmi wobec ludzi pomimo faktu, że ci nas nienawidzą i są naszymi wrogami. Zwróć uwagę, że Jezus łączy te czyny i postawy z charakterem samego Boga, ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Ewangelia Łukasza 6:35. Jak rozumiemy to, że Bóg dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych? Jak to odpowiada na przykład na pytanie, dlaczego bezbożnym dobrze się powodzi? Jak list do Rzymian 2:4 pomaga wyjaśnić tę kwestię? List do Rzymian 2:4. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Wtorek, 9 sierpnia. Miłość nigdy nie zawodzi. Według Jezusa dwa największe przykazania to przykazanie miłowania Boga i przykazanie miłowania bliźniego. Zobacz Ewangelię Łukasza 10:27-28. A ten, odpowiadając, rzekł, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Rzekł mu więc, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On ukazał nam także, kim są nasi bliźni. Zobacz Ewangelię Łukasza 10:29-37. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa, a kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus, idź, i ty czyń podobnie. Nie ma też wątpliwości co do tego, że życie Jezusa od początku do końca było wyrazem czystej miłości Boga, który jest miłością. Zobacz pierwszy list Jana 4:16. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Zatem jeśli mamy odzwierciedlać charakter Boga i jeśli mamy objawiać innym realność istnienia Boga oraz to, jaki On jest, to powinniśmy miłować. Pomyśl o tym w inny sposób. Jedną z największych wymówek, jakimi ludzie się posługują, by odrzucić Jezusa i chrześcijaństwo, jest postawa samych chrześcijan. Jakie przykłady z historii i teraźniejszości możesz wskazać na potwierdzenie tego, że chrześcijanie, czy może raczej ludzie nazywający się chrześcijanami, czynili i czynią nadal straszne rzeczy, nierzadko rzekomo w imieniu Jezusa? Czy Księga Daniela nie ostrzega nas, że tak właśnie będzie? Zobacz Księga Daniela 7:24-25, List do Rzymian 2:24. Księga Daniela 7:24. A 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny, ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. 25 I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. List do Rzymian 2:24. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Nic dziwnego, że wielu ludzi na przestrzeni wieków, a nawet dzisiaj, trzymało się z daleka od tego, co przedstawiano im jako chrześcijaństwo. Także ze względu na to nakaz objawiania bliźnim Chrystusa naszym życiem powinien być jeszcze mocniej podkreślany. Nic nie czyni tego tak skutecznie jak miłość wyrażana przez samego Jezusa, a obecnie wyrażana w naszym życiu. Przeczytaj 13 rozdział 1 listu do Koryntian. Czym jest miłość według apostoła Pawła? Czym miłość nie jest według niego? Co według niego miłość czyni? Czego według niego miłość nie czyni? Krótko mówiąc, jak miłość jest wyrażana w naszym życiu jako chrześcijan i jak miłość ma się do naszego świadectwa wiary wydawanego w społeczeństwie? Co ważniejsze, jakich zmian musisz dokonać, aby objawiać taką miłość? Pierwszy list do Koryntian 13:1-13. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Środa, 10 sierpnia. Drugi dotyk. Przeczytaj Ewangelia Marka 8:22-25. Jakiej duchowej lekcji możemy się nauczyć z faktu, że pierwszy uzdrawiający dotyk Jezusa nie uleczył w pełni niewidomego człowieka? I przybyli do Betsajdy. I przyprowadzili do niego ślepego, i prosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go, czy widzisz coś? A ten, przejrzawszy, rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony, i widział wszystko wyraźnie. Gdy Jezus plunął w oczy niewidomego człowieka, dotknął go i zapytał, czy widzisz coś? Ewangelia Marka 8:23. Dlaczego Jezus plunął w jego oczy? Starożytna literatura ukazuje przykłady użycia śliny przez lekarzy. Ten cud przypomina nieco uzdrowienie głuchoniemego w dziesięciogrodziu z Leż Dekapolu, które nastąpiło nieco wcześniej. Zobacz Ewangelia Marka 7:31-37. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydonę nad Morze Galilejskie środkiem ziemi dziesięciogrodzia. I przywiedli do niego głuchoniemego, i prosili go, aby położył nań rękę. A wziąwszy go na bok od ludu, osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka i spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego, Effata, to znaczy, otwórz się. I otworzyły się uszy jego, i zaraz rozwiązały się więzy języka jego, i mówił poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc, dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią. Jednak w przeciwieństwie do innych opisanych cudów dokonanych przez Jezusa w tym przypadku uzdrowienie niewidomego nastąpiło w dwóch etapach. Przeczytaj jeszcze raz Ewangelia Marka 8:23-24. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go, czy widzisz coś? A ten, przejrzawszy, rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony, i widział wszystko wyraźnie. Jak rozumiesz odpowiedź tego człowieka na pytanie, czy widzisz coś, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Ewangelia Marka 8:24. To znaczy, że człowiek ten był w stanie odróżnić ludzi od drzew jedynie wtedy, gdy się poruszali. W jaki sposób możemy odnieść ten epizod do nas w duchowym sensie? Możliwe, że gdy Jezus daje nam duchowy wzrok, nie jesteśmy jeszcze całkowicie uzdrowieni. Możemy postrzegać ludzi jak drzewa, jak przedmioty. To może oznaczać, że nadal jesteśmy ślepi na nich jako rzeczywistych ludzi z rzeczywistymi potrzebami. Są oni dla nas jak przedmioty, liczby i obiekty, które chcemy przyłączyć do kościoła. Być może po to, by poprawić statystykę chrztów albo swój wizerunek. W atmosferze takiego egocentryzmu wielu ludzi nie chce pozostawać w kościele. Przeczytaj ponownie Ewangelia Marka 8:25. Dlaczego w tym przypadku Jezus mógł celowo wybrać uzdrowienie tego człowieka w dwóch etapach? Ewangelia Marka 8:25. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony, i widział wszystko wyraźnie. Kontekst tego zdarzenia wskazuje, że tuż przed tym uzdrowieniem Jezus miał do czynienia z innego rodzaju ślepotą, bowiem jego uczniowie nie rozumieli znaczenia ostrzeżenia, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Ewangelia Marka 8:15. Sądzili, że Jezus mówi to, mając na myśli fakt, iż nie zabrali dość chleba. Jezus nazwał ich ślepymi, macie oczy, a nie widzicie. Ewangelia Marka 8:18. Nie tylko ludzie poza kościołem potrzebują uzdrawiającego dotyku Jezusa. Ślepota panuje także w kościele. Częściowo widzący członkowie kościoła, którzy postrzegają ludzi jako statystki i przedmioty, nie troszczą się o to, że wiele nowonarodzonych niemowląt w Chrystusie wymyka się z kościoła tylnymi drzwiami. Ci ludzie potrzebują drugiego uzdrawiającego dotyku Jezusa, aby ujrzeli wszystko wyraźniej i zaczęli miłować bliźnich tak, jak miłuje ich Jezus. Czwartek, 11 sierpnia. Kościół nakierowany na bliźnich. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni i drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. List do Filipian 2:3-5. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. W jaki sposób zasady wyrażone w powyższym cytacie kierują naszym życiem i wpływają na to, jak odnosimy się nie tylko do współwyznawców, ale także do społeczeństwa? Gdy Jezus był na ziemi, nie myślał o sobie. Jego programem było czynienie dobra dla innych. Większa część jego służby składała się z interwencji takich jak wtedy, gdy Jair przyszedł do niego i błagał, by czym prędzej udał się do jego domu i uzdrowił jego córkę. Ta interwencja została przerwana przez kobietę, która cierpiała na krwotok od 12 lat. Kościół Chrystusa jest jego sercem i rękami na świecie. Jezus miłował ludzi ponad wszystko, a Kościół, który jest naprawdę jego Kościołem, będzie czynił podobnie. Zbory mają programy i cele, i to jest dobre. Ale bezwarunkowa miłość do ludzi czasami każe nam odejść od ustalonego wcześniej porządku dziennego, zwłaszcza jeśli ten porządek powstrzymuje nas od okazania miłości Bożej bliźnim. Dla wielu zborów chrzty mają priorytetowe znaczenie. Owszem, chrzest to wspaniała uroczystość. Są one widocznym wypełnieniem zlecenia z Ewangelii Mateusza 28:19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ale co motywuje twój zbór do chrzczenia ludzi? Czy jest to służenie samym sobie? Czy jest to dbanie o dobry wizerunek zboru i uznanie dla pastora? A może jest to szczere pragnienie, by ludzie z waszej lokalnej społeczności cieszyli się obfitym życiem przez przyjęcie Chrystusa i przyjęli wszystko, co On ma im do zaoferowania, jako że życzycie im wszystkiego, co najlepsze. Pewien zbór prowadził bardzo potrzebną jadłodajnię w dzielnicy miasta dotkniętej biedą. Jednak pastor mawiał, musimy zamknąć tę jadłodajnię, gdyż nie przynosi plonu w postaci żadnych chrztów. Inny zbór miał nowy budynek zborowy. Członkowie zboru byli z tego bardzo dumni. Gdy pastor zasugerował, by zaprosić okolicznych ludzi w ramach wakacyjnej szkoły biblijnej czy badań stanu zdrowia, tak by mogli się oni zapoznać ze zborem, pierwszym argumentem przeciwko była obawa o nową wykładzinę i nieskazitelną czystość nowych toalet. Porównaj te dwa zbory z tym zborem, który spotykał się w skateparku. Przeczytaj jeszcze raz wersety przeznaczone do studium w lekcji na dzień dzisiejszy. W jakim stopniu odzwierciedlają one twoją postawę wobec ludzi? Jak możemy się nauczyć doświadczać śmierci dla swojego ego, abyśmy mogli objawiać w naszym życiu cechy przedstawione we wspomnianych wersetach? Piątek, 12 sierpnia. Do dalszego studium. Aby dotrzeć do wszystkich grup ludzi, musimy im wyjść naprzeciw tam, gdzie się znajdują, gdyż oni sami rzadko będą nas szukać z własnej inicjatywy. Prawda Boża dotyka serc ludzi nie tylko za pośrednictwem kazań. Chrystus budził zainteresowanie ludzi, udając się między nich jako ten, który pragnął ich dobra. Szukał ich, gdy krzątali się przy swoich codziennych zajęciach, i okazywał niesłabnące zainteresowanie ich doczesnymi sprawami. To prawda, że również dzisiaj wielu ludzi z różnych powodów rzadko będzie nas szukać z własnej inicjatywy. Jak Jezus zstąpił i dotarł do nas tu, gdzie się znajdujemy, tak i my powinniśmy czynić to samo dla innych. Z jednej strony nie powinno to być trudne. Jest przecież w świecie tak wielu ludzi z tak licznymi potrzebami. Świat jest pełen ludzi doświadczających różnego rodzaju cierpienia i braków. Ludzi, którzy często potrzebują po prostu tego, żeby ktoś ich wysłuchał i okazał im troskę. Oczywiście jako Kościół powinniśmy być w stanie zanieść im w jakimś stopniu materialną pomoc, której potrzebują. Powinniśmy uważać, aby nie popełnić błędu, przed którym ostrzegał nas Jakub, błędu posiadania wiary bez odpowiadających jej uczynków. Ciekawe, że wyraził on to ostrzeżenie nie w kontekście odżywiania, ubioru czy osobistego stylu życia, ale w kontekście pomagania potrzebującym. Każdy może powiedzieć, że wierzy. Jednak prawdziwą miarą naszej wiary jest to, jak odpowiadamy na potrzeby naszych bliźnich. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj list Jakuba 2:14-17. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Jak możesz pomóc twojemu zborowi upewnić się, że jako wierzący nie popełniacie błędu, przed którym Jakub ostrzega w powyższych wersetach? 2. Pomyśl o postaciach biblijnych, które pełniły niesamolubną służbę pełną troskliwości, na przykład, w Joppie była pewna uczennica, imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas, życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. A ty, co czynisz w swojej Joppie? 3. Łatwo jest czynić dobre rzeczy, gdy jest się za to chwalonym, nagradzanym i stawianym za przykład dobrych uczynków. A jak to jest zrobieniem dla innych czegoś, o czym nikt się nie dowie, o czym nikt nie usłyszy i czego nikt nie pochwali, może z wyjątkiem tych, którzy otrzymają pomoc? 4. Ktoś zapytał chrześcijanina, co jest celem twojego życia, a ten odpowiedział, dawać i nie prosić o nic w zamian. Jak ta odpowiedź podsumowuje naszą postawę jako chrześcijan?